Earborne Media.
Produkcja oryginalna Earborne Media.
Od kilkudziesięciu odcinków przekonuję was, że wino to część naszej ludzkiej historii. Oczywiście w jednych krajach bardziej, w innych mniej, wiadomo, nie każdy kraj produkuje wino. Ale tam, gdzie się je robi, wino jest wtopione w kulturę i oznacza więcej niż po prostu napój. Czasem wino staje się symbolem czasu, pewnego momentu w czasie. W końcu robi się je raz w roku. Winiarz pamięta doskonale każdy zrobiony przez siebie rocznik. Jaka była pogoda, czy padało.
A w nocy jest ciemniej i spada temperatura ze śniegiem. Tutaj już dzień jest. I w dzień jest jaśniej i tu gdzieś mniej więcej w Suwałkach jest. A różnica czasu, że mamy w Lublinie jest pierwszego, w Warszawie drugiego, a w Szczecinie już jest czwarty.
Czy zbiory były wcześniej, czy zwykle, czy normalnie? Czy były problemy z mączniakiem, czy z innymi chorobami? Ja na zawsze zapamiętam 2023, bo to w tym roku zrobiłam swoje pierwsze wino w Portugalii, tutaj, w Teżu, gdzie mieszkam. Rocznikami wina odmierza się ważne wydarzenia w rodzinie, narodziny, ale też śmierci, choroby. Zdarzyło mi się rozmawiać o winie z jego autorem, który mi opowiadał, że nie lubi wracać do konkretnego rocznika, bo wtedy zachorował jego ojciec. Że to był smutny rocznik. A czasem rocznik wina naznaczony jest przez wojnę. I zrobienie wina w tym roczniku staje się symbolem walki o przetrwanie. W dzisiejszym odcinku będzie o winach tworzonych podczas najgorszych zamieci historii. O winach, które powstały i powstają w Libanie, a także o tych, które są winami izraelskimi i palestyńskimi. To nie jest i nie będzie odcinek polityczny. To są opowieści o ludziach, którzy w tym wspólnym wysiłku, jakim jest robienie rok w rok wina, widzą symbol ciągłości, przetrwania, tradycji, silnej woli, a nawet wolności i niezależności. Posłuchajcie kilku winnych historii wojennych. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie też, żeby ocenić ten podcast, to jest bardzo ważne. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Zacznę od Libanu, który szczyci się 7000 lat historii winiarstwa. Ten nasz europocentryzm jest doprawdy rozbrajający. Kiedy pokazywałam na wielu degustacjach kultowe libańskie wino Chateau Musard, nieustająco słyszałam zaskoczone komentarze. To Liban robi wina? Od kiedy? Jak to w ogóle możliwe? Oczywiście nasza wiedza się zmienia. Wreszcie do ogólnej świadomości przebiła się informacja, że to Gruzja jest winiarskim ground zero. To tu się wszystko zaczęło. A niedawne odkrycia wskazują również Iran czy Liban jako kraje o bardzo starej winnej historii. Oczywiście to Fenicjanie i Rzymianie faktycznie przyczynili się do szerzenia wiedzy o uprawie winorośli i produkcji wina i to z cywilizacją rzymską dziś utożsamiamy regiony winiarskie. Wydaje nam się, że Włochy i Francja to najstarsze winiarskie kraje. Na pewno z winem nie kojarzy się Syrii czy Iranu. Tymczasem to w tamtą stronę dziś podróżujemy. W stronę historii, w której co chwila słychać odgłosy walk, kanonady i krzyk rannych. W roku 1857 francuscy jezuici zasadzili w Libanie, w Dolinie Beka, sadzonki Sanso, odmiany, którą znajdziemy na południu Francji. Przez długi czas mieli oni monopol na libańskim rynku winnym i bardzo mocno wpłynęli na stylistykę produkowanych tu do dziś win. W roku 1930 rozpoczyna się historia wspomnianego już Chateau Musard, winiarni założonej przez wizjonera Gastona Auchard. Chciał udowodnić, że w Libanie można zrobić wina wielkie, wina z charakterem, tożsamością, a nie, pardon my French, jezuickie codzienne sikacze. Nie będę dziś opowiadać całej fascynującej historii tej niezwykłej winnicy, bo mam nadzieję, że w końcu uda mi się tam pojechać i wtedy moja opowieść będzie bardziej personalna. To jest takie moje marzenie na rok 2024. Dziś przemieszczę się dość szybko w czasie od momentu założenia winiarni, żeby przejść do tych najtrudniejszych chwil, kiedy wino Chateau Musard powstawało po prostu, literalnie, na froncie. Wojna domowa, a właściwie liczne wojny w Libanie trwały 15 lat, między rokiem 1975 a 1990. To jest 15 roczników wina. W tamtych czasach winiarnią zajmował się syn Gastona, Serge Auchard. Pierwsze wino zrobił w roku 1959. Powiedział później, że to był rok, w którym się narodził. Narodził po swojemu. The year I was born my way. Czy to nie jest piękne? W Winiarz rodzi się dwa razy. Jego pierwszy rocznik to jego drugie narodziny. Miejsce, w którym rodzinie Auchard przyszło robić wina, nigdy nie było spokojnym. Nic więc dziwnego, że mimo że winnice znajdują się w historycznej dolinie Beka, to sama winiarnia i produkcja wina odbywała się i ma miejsce do dziś aż 100 km dalej w Gazirze. Beka jest na granicy z Syrią między pasmem gór libańskich i antylibańskich. To nie jest bezpieczne miejsce na budowanie winiarni, a tym bardziej na budowanie piwnicy, w której można byłoby przetrzymywać dekadami wino. Dlatego pomysł na rozdzielenie upraw i produkcji był genialny. Winnice w Beka, produkcja w Gazirze. Dolina Beka tak naprawdę to nie jest dolina, jaką sobie wyobrażamy. Znajduje się na wysokości aż 900 metrów nad poziomem morza. Jest płaskim, wysoko położonym kawałkiem ziemi o szerokości 8 km w najszerszym miejscu, wciśniętym między dwa łańcuchy górskie. Rośnie tu nie tylko winorośl. Różnorodność gleb pozwala na uprawę warzyw i owoców. Szerokość graficzna Doliny Beki sugerować może, że sadzić tu cokolwiek powinno być trudno. Ale za to wysokość nad poziomem morza powoduje, że nie jest tu tak naprawdę za gorąco. Mamy 300 dni słonecznych rocznie, 34 stopnie latem, 10 stopni zimą. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie polityka i religia. Serge Auchard o 15-letniej wojnie powiedział tak. To nie była wojna domowa. Po prostu różni ludzie toczyli swoje walki na naszej ziemi. Tak jak powiedziałam na początku, nie będę wchodziła w temat polityki. Wyobraźmy tylko sobie 80 hektarów winnic, które stają się polem walki między Syryjczykami i Izraelczykami w 1982 roku. Między rzędami winorośli stoją czołgi. Beduini, którzy od lat pracowali dla Chateau Musard, nie poddają się. Zbierają tam, gdzie mogą, tam, gdzie nie ma akurat walk, gdzie nie lecą pociski. Udaje się przewieźć winogrona do bezpiecznej przystani winiarni w Gazirze i zrobić wino. Serge Auchard wspominał, rocznik 1982 to dosłownie wino wojny. Za to kilka lat wcześniej, w 1976 roku, nie udało się zebrać gron. Nie było elektryczności, nie było benzyny. To jedyny rocznik w ciągu całej wojny domowej w Libanie, kiedy wino nie powstało. I kolejny cytat z Serge'a. Dla innych winiarzy problemem w danym roku jest pogoda. Dla nas wojna. Ciężko sobie wyobrazić determinację Serge'a Auchard'a i wszystkich pracowników Chateau Musard, Beduinów, którzy pomagali w winnicach, kierowców, którzy transportowali grona przez 100 km objętych walkami dróg. Często musieli liczyć na lokalnych mieszkańców wiosek, żeby wskazali im trasę, która tego dnia i o tej konkretnej godzinie była bezpieczna. Każdy transport gron mógł okazać się transportem śmierci. Rok 1984 był wyjątkowo trudny. Walki trwały już od 9 lat. Było wyjątkowo upalnie, grona były gotowe do zbiorów, ale te okazały się niemożliwe jeszcze przez miesiąc. Wreszcie walki w okolicy ustały. Pracownicy Chateau Musard zebrali co się dało. Grona na krzakach były przejrzałe, ugotowane. A teraz jeszcze czekało je 100 km trasy w upale do winiarni. Niestety jedna z ciężarówek utknęła po drodze i owoce dotarły dopiero do Gaziry po 7 dniach. Dojechały rozgrzane, fermentujące. Serge Auchard mógłby na nim machnąć ręką, poddać się, ale stwierdził, że to jego obowiązek, jego akt walki i sprzeciwu. Zrobił wino. Nazwał je swoją Maderą. Próbował go wielokrotnie i w roku 2014, 30 lat po jego zrobieniu, postanowił część wypuścić na rynek. Jak ja chciał, abym go spróbować dziś, prawie 40 lat po tym niezwykłym roczniku, w którym człowiek i natura walczyli przeciwko polityce i pieniądzom. Jeśli nigdy nie próbowaliście Chateau Musard, spróbujcie koniecznie. To wina dzikie, nieokiełznane, naturalne, więc czasem lekko trącące zagrodą, zawsze pełne aromatów ziół, egzotycznych przypraw, czasem krwiste, mięsne. Jedno to wino czerwone, drugie to wino białe, a równocześnie zawsze inne. Każdy rocznik to inna ekspresja natury. Na pustyni Negev w czasach Imperium Bizantyjskiego uprawiano winorośl i produkowano słynne Gaza Wine, wino z gazy, które eksportowano następnie z portu w Gazie do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji. Porozmawiajmy więc o winie palestyńskim i izraelskim dziś. Nemi Ashkar jest Palestyńczykiem, arabskim chrześcijaninem mieszkającym w Izraelu. Ma winiarnię Ashkar Winery, która w 2019 roku była jedną z dwóch istniejących winiarni w Izraelu należących do Palestyńczyków. Przeczytałam o nim w artykule z The Guardian z tego roku właśnie. Nemi pochodzi z Irkut, ale tej miejscowości już nie ma. Została zniszczona przez izraelskie władze w 1951 roku. Jego rodzina uprawiała w niej kiedyś winorośl i robiła wino. Niewielką ilość, dla hobby, na własne potrzeby. Dziś Nemi Ashkar robi wino, które sprzedaje do restauracji w Izraelu. Podobno jego klientem jest nawet Otto Lengi. A na etykietach jego win widać wioskę Irkut. Tej, której nie ma. Tej, za którą tęskni. Wino to jego cichy krzyk, protest, wyraz smutku i żalu. Ciekawostką jest to, że grona na swoje pierwsze wina skupała od pewnego Izraelczyka, Żyda posiadającego parcelę koło Irkut. W artykule w The Guardian napisane jest, że Palestyńczycy nie mają praw do posiadania ziem w Izraelu. Jedyne więc, co mógł zrobić, to skupować grona i robić swoje palestyńskie wino na izraelskiej ziemi. Nie chcę rozmawiać o polityce, ale polityka jest wszędzie. Nawet w świecie wina. Kiedy Hamas zaatakował Izrael 7 października, życie w wielu kibucach na terenie pustyni Negev dosłownie się zatrzymało. Istnieje tam około 40 winnic i winiarni. Zeszłoroczne już zabutelkowane wina w winiarni Ramat Negev zostały zniszczone przez rakietę, która spadła na budynek. W niektórych kibucach mieszkańcy zostali ewakuowani. Poza tym wielu właścicieli większych winiarni izraelskich szybko zmierzyło się z faktem, że ich pracownicy zostali wezwani do służby wojskowej. Jeśli dodamy do tego autentyczną społeczną traumę, wynikającą z tego, że prawie każdy kogoś stracił, brata, córkę, przyjaciela, mamy do czynienia z sytuacją, w której sami winiarze mówią, że właściwie wydaje im się, że to wszystko nie ma sensu. Czym jest wino wobec wojny? Kto będzie je pił, kiedy nie ma czego celebrować, z czego się cieszyć? W poprzednich zbiorach Palestyńczycy i Izraelczycy pracowali obok siebie winnicy ramię w ramię. Ten rocznik będzie inny. To będzie krwawy, smutny rocznik z piętnem wojny. Równocześnie wielu winiarzy po 7 października pomagało sobie. Ci, którym udało się zakończyć zbiory przed atakiem, jechali pomóc tym, którzy mierzyli się z brakiem rąk do pracy, z brakiem maszyn, czy nawet dachu w winiarni. To więc też rocznik, w którym wino łączy. Zresztą wino powinno zawsze łączyć. Wino jest ponad podziały geograficzne, polityczne. Natura nie zna granic wytyczonych przez człowieka, nie zna wojny, nie zatrzymuje się, kiedy spadają bomby. Natura żyje dalej. I chyba to właśnie daje winiarzom siłę i wiarę. Kiedy czytałam historię Serge'a Hoshara, miałam wrażenie, że przetrwał te 15 lat wojen, bo miał cel. Bo po prostu tak jak jego winorośle, każdego roku miał zadanie do wykonania. Wznieście dziś kieliszek dobrego wina za tych, których już nie ma. Bez względu na to, po której stronie utworzonych przez człowieka granic znalazła ich śmierć. Wino to historie. Szukajcie ich ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A ten odcinek przygotowałam posługując się historiami winiarzy opisanymi w artykułach z The Guardian, Wine Spectator oraz w książce Chateau Musard, The Story of a Wine Icon. Earborne Media.